Dziś w Radiu Kraków zajrzymy za kulisy polskich biur i także serwerowni. Czy wiedzieli Państwo, że w pierwszej połowie 2025 roku to właśnie Polska stała się najczęściej atakowanym krajem przez ransomware na świecie? No brzmi groźnie, bo sytuacja też jest poważna. Ale zacznijmy od faktów, które mogą mrozić krew w żyłach szefów firmy. Połowa badanych przedsiębiorstw w Polsce odczuła wzrost liczby ataków w ostatnim roku. Jesteśmy światowym liderem pod względem wykrywanych ataków ransomware. Czy to oznacza, że polskie firmy są wyjątkowo bogate, czy po prostu wyjątkowo słabo zabezpieczone?
Myślę, że tutaj trzeba do tego podejść bardzo rozsądnie, bo z jednej strony inwestujemy bardzo dużo w cyberbezpieczeństwo, począwszy od szkoleń, zdobywania kompetencji, jak i również na wdrożeniach różnych rozwiązań technologicznych. No ale skoro cyberbezpieczeństwo to procesy, to ludzie, to również i technologia, no to musimy się skupić na tym, że to wcale tak nie jest, że dzięki temu będziemy mniej atakowani. Wręcz przeciwnie, z uwagi na to, co się dzieje na świecie, wciąż jesteśmy na celowniku nieustannie, nie można jakby spocząć na laurach i rzeczywiście okazuje się, że mimo wszystko te wyniki, chociaż są świetne, to wciąż te ataki są skuteczne i no, cyberprzestępcy nie przestają nas zadziwiać różnymi metodami.
To przeanalizujemy dziś trochę ten najnowszy raport firmy Asset i Dagma Bezpieczeństwo IT. Raport ujawnia szokującą lukę komunikacyjną, bo aż 17% pracowników, którzy padli ofiarą ataków pracy, nikomu o tym nie powiedziało. Z czego wynika to zatajenie? Czy to tylko strach przed zwolnieniem, czy coś innego?
To jest świetne pytanie i ogromny problem i bardzo się cieszę, że tutaj o to pytasz, bo poza tym strachem na zasadzie, a będą mnie ciągać po kolach, IT będzie do mnie pisać, wyjdę, prawda, na osobę z brakiem kompetencji, to lepiej nic nie mówić niż się przyznać. Albo z drugiej strony, no przecież ja tylko kliknąłem, nic się nie pobrało, nic się nie wydarzyło. Ta granica świadomości użytkownika versus granica incydentu jest bardzo, bardzo ważna. Pracownicy muszą się nie bać zgłaszać, tak jak mówisz. Muszą wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, jak to wygląda na papierze. No, mamy politykę, prawda, i mówimy sobie, że każdy pracownik ma obowiązek zgłosić taki incydent, zgłaszać to do IT, do SOC-a, niezwłocznie, natychmiast. Pięknie to brzmi, ale troszeczkę jak w bajce, tak? Polityka istnieje, proces nie działa, ludzie się boją, za wolno, za formalnie, może są karani za błędy, może w jakiś sposób ta cisza sprawia, że czują się komfortowo. Zamiast nagradzać takie szybkie zgłoszenia, nawet jeżeli użytkownik zawinił, to go nie piętnować, tylko pokazać super postawa, to tu myślę, że tkwi największy problem, że te incydenty są niezgłaszane, a one wtedy są groźniejsze niż w momencie wykrycia.
Czyli tak naturalnie też przechodzimy trochę do edukacji, bo no wydawałoby się, że w 2025 roku wiemy o sieci wszystko. No a jednak jest jak jest.
Zgadza się. No tutaj klasyk gatunku można by przywołać do tablicy człowiek najsłabsze ogniwo, prawda? Czyli znowuż bardzo często wektorem ataku są ataki z wykorzystaniem socjotechniki i tutaj niestety technologia zawodzi. To tutaj szkolenia, tutaj awareness, tutaj polityki, procedury, ale uwaga, działające. Żeby nie było tak, że to istnieje tylko na papierze spisane palcem po wodzie, a użytkownicy nie zgłaszają. I teraz pytanie, dlaczego? Albo zgłaszają zbyt późno. Przykładowo, gdyby wskazać sobie takie dwie metryki bardzo ważne w systemie bezpieczeństwa, czyli czas do detekcji, tak, i czas na reakcję, no to jeżeli tego nie zgłosimy, no to w jaki sposób możemy pomóc naszej organizacji, gdzie każda osoba de facto jest takim pojedynczym trybikiem całego koła zębatego, który pracuje, wspólnie budujemy to cyberbezpieczeństwo.
55% pracowników w Polsce nie odbyło żadnego szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat. Jak to możliwe, że w dobie cyfrowej transformacji ignorujemy tak fundamentalny element ochrony?
Powiem szczerze, że te wyniki są przerażające, tym bardziej, że przecież są programy, są projekty, jest budżet. To też nie jest tak, że firma musi samodzielnie to sobie finansować. Wiem, że są możliwości, no bo też jestem trenerem, więc takie szkolenia realizujemy. Dlaczego? Wydaje mi się, że jest to wciąż, pokutuje takie przeświadczenie, że to albo nic nie daje, albo to nie jest potrzebne. I znowuż wrócę do tego tematu technologii versus procesy i ludzie. Kupmy firewalla, wdrożmy go, to nam pomoże. No i znowu wracamy do tego, gdzie jeżeli człowiek, prawda, stoi na straży bezpieczeństwa, to cóż ta biedna technologia? Być może ona tak naprawdę nie zdąży zareagować albo zareaguje zbyt późno, a człowiek tu i teraz ma szansę na reakcję. Wielka szkoda, że to idzie w tą stronę. Ja pamiętam, takie szkolenia prowadziłem też dla seniorów z bezpieczeństwa cyfrowego. Oni naprawdę chcieli, pomimo tej bariery technologicznej, rzeczywiście chcieli poznawać te elementy cyberbezpieczeństwa, gdzie na każdym kroku się o tym mówi. Banki, pieniążki, oszuści dzwonią, oszuści piszą, atakują nas z każdej możliwej strony, a bardzo ważnym etapem na poziomie detekcji i podniesienia tej cyberświadomości jest właśnie to, żeby te szkolenia były realizowane, żeby one były dobrze realizowane, żeby ludzie brali w nich udział i żeby przede wszystkim wyciągali z nich jakieś wnioski, a nie tylko odklikali na platformie, ach, to kolejny wymysł IT, trzeba zrobić szkolenie.
Sztuczna inteligencja to taki temat numer jeden chyba na dziś. Z raportu wynika, że tylko 42% pracowników wie, czym jest deepfake, 42%. A jednocześnie 19% przyznaje, że udostępnia narzędzia typu ChatGPT wrażliwe dane firmy. No czy AI to obecnie największy koń trojański w naszych biurach?
Może nie największy, ale na pewno wyraźny i powolutku się rozrasta. Powiedzmy, że może nie z miesiąca na miesiąc, ale z roku na rok. Ten problem jest bardzo mocno widoczny. Na razie się odniosę do pierwszej części twojego pytania, gdzie tak na dobrą sprawę deepfake jako część, jakby tutaj można by powiedzieć, że rodzajów wspieranych przez sztuczną inteligencję, przy obecnych możliwościach rzeczywiście jest realnym zagrożeniem. Czy to będzie sklonowany głos, czy to będzie również i wizerunek, jak ta głośna sprawa, czy gdzie ponad 20 milionów dolarów zostało, prawda, przemyconych i w pełni legalnie przelew poszedł na spotkaniu na Teamsach, gdzie awatarami były tak naprawdę boty wsparte przez AI i właśnie deepfake. Czyli my musimy zrozumieć, co nas może zaatakować. Jeżeli były czasy wirusowe, czasy covidowe, to wiedzieliśmy, jak to działa, jak się zarazić, że są szczepionki. Już nie wnikajmy w szczegóły, czy to było skuteczne, czy nie, ale świadomość równa się broń przeciwko temu zagrożeniu. Jeżeli my nie wiemy, że coś takiego istnieje, to jak ja to rozpoznam? To jest pierwsza część twojego pytania, bardzo, bardzo niebezpieczna. Natomiast druga, jeżeli wiemy, że te dane ktoś gdzieś przetwarza, one gdzieś trafiają, to znowuż etap świadomości tego, na czym to polega, no to mamy wrażenie, że dzielimy się tym w jakiś sposób z innymi. Jeżeli wrzucam zdjęcie na Facebooka, to pozostaje po nim ślad. Jeżeli jakąś tajną umowę, poufną, dokument do analizy wrzucam do czata, no to on oczywiście jest podpięty pod moje konto i to nie jest od razu tak, że wyciek jest na wyciągnięcie ręki, ale jest on możliwy, nie powinno to tam trafić. A dlaczego? No bo nie wiem, co się z tym dzieje. To tak jakbym swoje SMS-y wszystkie wysłał do czata, żebym przeanalizował, prawda, czy mam szansę, no nie wiem, uzyskać tą pracę albo dopiąć tego deala. To rzeczywiście jest problem i znowu wracamy do korzeni, do meritum, tak? Czyli do świadomości tego, że to może być zagrożenie. Może jeszcze daleko do Skynetu z Terminatora, ale jednak.
Ponad połowa z nas używa tego samego hasła do różnych kont służbowych. Czy w czasach menadżerów haseł to jest lenistwo, czy brak świadomości ryzyka?
Znowu powiem, że chyba jedno i drugie. Lenistwo siedzi nas głęboko, takie mamy charaktery, takie jesteśmy stworzeni, że lubimy pójść na skróty. Jeżeli przykładowo mamy firmę, która wymaga resetu haseł co miesiąc, już nie wnikamy w szczegóły, że to jest bez sensu i tak naprawdę powoduje to więcej kłopotów niż zysku, no to hasło na styczeń to oczywiście styczeń 01. Hasło na luty, prawda, no to luty 02 i zamiast wykrzykników to małpka. To, co powiedziałeś, nazywa się z punktu widzenia ofensywnego bezpieczeństwa password reuse, tak? Czyli powtarzanie tego samego hasła, wykorzystywanie tego samego hasła w różnych miejscach. Biorąc pod uwagę kolosalną ilość wycieków z baz danych, na które my oczywiście nie mamy wpływu, tak samo jak sposób, w jaki sposób nasze hasło jest haszowane, hasłowane, szyfrowane niejako w bazie danych, to niestety ale do takich wycieków dochodzi. Teraz przykładowo z platformy A wycieka moje hasło, które może być użyte do platformy B, C i D. No to gdzie tu jest to bezpieczeństwo? Oczywiście w menadżerze haseł wystarczy sobie wygenerować nową pozycję. Bardzo często jest to hasło już o odpowiednim poziomie zabezpieczeń i tak dalej. No ale tak jak mówisz, każdy lubi być leniuszkiem i zamiast zamknąć zamek na 3 zamki, bo po to one są, to zamykamy tylko na jeden. Czy tak samo jak, prawda, nie wsiadamy na motocykl, a to tylko do sklepu, to nie założę kasku. Tak, to oczywiście znowuż świadomość problemu, który jest ogromny i swoją drogą z roku na rok to wcale nie jest lepiej. Ja realizując testy penetracyjne bardzo często wykorzystujemy dane z wycieku i używamy je przeciwko ofiarom i rzeczywiście zdarza się, że to hasło gdzieś tam, prawda, się pojawia. Dokładnie takie samo albo z małymi zmianami.
Mm-hmm. Co ciekawe, w wyborze oprogramowania coraz częściej kierujemy się polityką. 59% specjalistów preferuje dostawców z Europy. Czy to jest tak zwana suwerenność cyfrowa, czy to tylko takie modne hasło, czy może realna strategia obronna przed takimi zawirowaniami geopolitycznymi?
Pomijając kwestie konkretnych krajów, lokalizacji, które są, powiedzmy, że w miarę oczywiste z uwagi na to, co się tam dzieje, to ma też oczywiście ogromne plusy. Idealny przykład, taki mocno compliance'owy, tutaj audytorzy na pewno by mi przyznali rację, jakby koło mnie siedzieli, że niestety, ale mamy tutaj konkretne prawa, uwarunkowania i regulatorzy wymagają od nas konkretnych działań. Czyli przykładowo, jeżeli mamy jakiś serwer, on musi być ulokowany na terenie Unii Europejskiej, bo przetwarza dane osobowe, prawda? I z uwagi na to, że też jest lepsza kontrola, lepsze możliwości na ustalenie konkretnych warunków w ramach takich umów typu SLA, tak? Gdzie są pewne elementy wskazywane konkretnie, jak ta usługa ma wyglądać, jak pod kątem audytowalności takiej usługi. Także tutaj jest takie też ukryte dno, o którym trzeba powiedzieć. To nie tylko chodzi o latencję, o to, gdzie się ten serwer znajduje, ale również uwarunkowania prawne i akurat tutaj przyznam szczerze, że jeżeli jest taka opcja i tego dotyczy konkretnie zakres informacji, powiedzmy, które są przetwarzane pod kątem bezpieczeństwa, to zgadzam się w 100%, że to jest akurat dobry pomysł.
To na koniec jeszcze zapytam o unijne przepisy. Dyrektywa NIS 2 miała wymusić na nas takie standardy bezpieczeństwa. No i mimo tego szumu wokół NIS 2, co trzeci ekspert, to jest około 36%, no nie ma pewności, czy jego firma w ogóle podlega tej dyrektywie. Czy polski biznes jest gotowy na takie nowe regulacje, czy znów będziemy tutaj gasić pożary na ostatnią chwilę?
To myślę, że to można sobie porównać do momentu, do tematu, który wchodził, jeżeli RODO, powiedzmy, że ono nie powstało jakiś czas temu, tylko zostało w jakiś tam sposób mocno zapisane, tak jak hulajnogi elektryczne też zostały unormowane w jakiś tam sposób, to dlaczego firmy nie są gotowe, nie wiedzą, czy podlegają, nie wiemy, czy i jak można by podlegać, tak? Brakuje analiz, brakuje tego, żeby wiedzieć, co mamy, czyli taka podstawowa analiza ryzyka, czy mamy dokumenty typu polityki, typu procedury, czy ludzie wiedzą, co robić po incydencie, czy taki compliance typowo na papierze. Nie przeprowadzamy żadnych szkoleń, żadnych testów phishingowych, nie mamy procesu zgłaszania, to jest to, co żeśmy sobie, prawda, omawiali na samym początku, a przede wszystkim CEO, zarząd, właściciele firm nie widzą problemu. To jest problem IT, nie nasz. To nie jest problem na poziomie zarządzania, czyli biznes nie wie, czy podlegamy, a jeżeli podlega, to nie jest gotowy. Jeśli nie spełnia wymagań, no to ryzykuje oczywiście kary, no i nie tylko, prawda, bo kara to też finanse, to też wizerunek. To chyba będzie clue naszego spotkania. Brak świadomości, że to już obowiązuje, to już ciebie i ciebie być może dotyczy. To, że musimy zgłaszać incydenty, w jakim czasie, do kogo musimy to zgłosić, to jest ogromna luka i niestety, ale widać po incydentach i po analizie, że to już się dzieje w momencie, kiedy mleko się rozleje. Czyli znowuż, cytując klasyka, mądryk Polak po szkodzie.
Technologia jest na pewno ważna, ale to my, użytkownicy, jesteśmy tą pierwszą linią obrony. Niestety, jak wynika z tego raportu, wciąż często dziurawą. Bardzo dziękuję za te cenne spostrzeżenia. Dawid Koziorowski był moim i Państwa gościem. A Państwu polecamy raport Cyberportret Polskiego Biznesu 2025. On pokazuje, że to cyberbezpieczeństwo to nie koszt, a najważniejsza inwestycja w przyszłość firmy. Dbajcie o swoje hasła, nie bójcie się zgłaszać incydentów, no bo to milczenie chyba kosztuje najwięcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.